Wieczór z reportażem.
6 minut po godzinie 20. Żaneta Walentyn, witam Państwa w coponiedziałkowej audycji reportażowej. Dziś obiecałam Państwu o 16.30 rozmowę z żołnierzami ATO, z ukraińskimi żołnierzami, którzy walczą w Donbasie. Fragment tej rozmowy, fragment tego reportażu zaprezentowałam właśnie w audycji Bliżej Życia o 16.30. A do rozmowy z żołnierzami ATO wrócimy. Wrócimy, ale no tak w drugiej części. Dlaczego? Bo wymyśliłam sobie, że chciałabym Państwu przypomnieć taki reportaż, który nagrałam kilka lat temu. Jego tytuł Obóz Specjalny. Ja myślę, że jak Państwo go posłuchają, to będą wiedzieli dlaczego. Dlaczego właśnie chciałabym jeszcze, zanim posłuchamy żołnierzy ATO i ich opowieści o tym, jak walczą o swój kraj, jak walczą o wolną i demokratyczną Ukrainę, w której nikt nie narzuca im reguł, a już na pewno nie narzuca im obce, inne państwo, ich sąsiad, to chciałabym, żebyśmy sobie przypomnieli, jak to u nas onegdaj bywało. A zatem teraz reportaż pod tytułem Obóz Specjalny.
Przepraszam, bo widzę, że cieknący nos dostałem. To jest nieciekawe, bo ja się zdenerwowałem. Nawet widzę, że zabili tam oczy. Bo to są przeżycia, do których nie chce się za żadną cenę wracać. Bo to znowu ten koszmar wraca. Pierwsze, co mocno w hełmie akcentowano, to, że w najbliższym czasie, bo jak żeśmy rozmawiali, że to 3 miesiące to wytrzymamy, zresztą nawet na tych tak zwanych szkoleniach politycznych, to ktoś też tam nawet na tym, którym ja jednym byłem, te 3 miesiące to my na gwoździach to wytrzymamy. A kto wam powiedział, że tu będziecie 3 miesiące? W najlepszym przypadku czekają was białe niedźwiedzie. Można żołnierza, jak mnie było, wyizolować. Nie upomniał się o to dowódca drużyny, szef kompanii, dowódca plutonu. Dowódca kompanii na pewno wiedział, co ze mną jest. Nigdzie w raporcie tego nie wpisali. Zastępca do spraw politycznych. Można było tego ala żołnierza w ogóle zlikwidować. Takie to jest moje przypuszczenie. Że jeżeli oni tak mocno naciskali, żeby zrobić ze mną porządek, może ktoś pomyślał, wystarczy, że będzie meldunek oficera, że pintera pod wpływem alkoholu i tak dalej i później może już być tylko taki, że poślizgnął się ze skarpy, wpadł do Wisły. Zdesperowany, słaby psychicznie powiesił się tam, gdzie mnie wyizolowano na pasku od spodni. Nie wytrzymał psychicznie. Nie chcę do tego wracać. Nieważne. Żona wpadła w szaloną psychozę i leczy się do dzisiaj z tego tytułu. Jak zajechałem do Chełmna, to już byłem podekscytowany odpowiednio, a zresztą miałem taki niepokorny charakter, więc byłem dosyć bojowo nastawiony do tego przyjęcia. No i w trakcie przyjęcia, jak zaczęto tam nam, przede wszystkim panowie, co to jest za przyjęcie na ćwiczenia określane jako 3-miesięczne, jak tu nie ma żadnej komisji lekarskiej. A ja mówię, nie jestem w najlepszej kondycji. To jest nowa forma internowania, mówię, i tu was dopiero nauczymy rozumu. Ja chciałem się mocno dostać do lekarza, bo poczułem jakieś bóle w klatce piersiowej, ale mój dowódca, kapitan Rokicki, bo już wiedziałem, jak mnie rozdzielono nas na kompanie tak zwane, mówi, że ja po prostu symuluję, on nie ma do mnie czasu, a w ogóle lekarza to na razie tutaj nie ma. Więc to tak 4 dni, ten stan, myślałem, że mi przejdzie, ale się pogarszało. Niestety, bo to była taka bomba, jak to się mówi, wrzało wszystko w tym koszarowcu, więc oni szybko w panice zorganizowali wymarsz na tak zwany poligon, tak nam powiedziano. Ja daleko nie uszłem, jakieś 200-300 metrów od bramy i padłem, straciłem świadomość, zerwałem kontakt ze światem. Dzisiaj po ocenie tego wszystkiego wiem, że to był zawał serca. jak oni mnie przetransportowali. Wiem, że mnie z początku prowadzili pod pachy, ale później mi się kontakt, świadomość urwała. Jakoś trafiłem w każdym bądź razie na poligon, bo pierwsze słowa, jakie pamiętam, ustawili mnie też tam wśród wszystkich w szeregu, że na wałach, to było zresztą tam widać, stoją uzbrojone warty w ostrą amunicję. Jeżeli ktokolwiek z nas starałby się przekroczyć linię wału, oni mają prawo otwierać do nas ogień bez ostrzeżenia. Bez ostrzeżenia. Tak, żebyśmy się nie ważyli zbliżać w ogóle do wału. No, bardzo źle się czułem, więc pierwsze spotkanie z dowództwem mojej kompanii, to do zastępcy dowódcy do spraw politycznych mówię, porucznik, panie poruczniku, mówię, dostanę lekarza czy nie? Wybijcie sobie to z głowy. No to ja mówię, idę do Chełmna sam, do szpitala. Nie radzę, bo mogą was zastrzelić. Tak kadra dbała o nas. Stare, zużyte namioty, niektóre były w względnym stanie, niektóre dziurawe, bez podpinek. Nie kazali na początku okopać, chyba po to, że w ramach takiej złośliwości w stosunku do nas. No, pogoda była nieciekawa, że zimno podwiewało to wszystko. Spaliśmy w ubraniach, bo nie szło w ogóle spać, tak zimno było. Zresztą były takie małe piecyki, nazywaliśmy to kozami, zresztą popularnie tak to się zwało. I w pierwszych dniach, może tydzień, dwa, mieliśmy węgiel, więc to się później, bo doszło do śmiesznego incydentu. Jak dowódca zgrupowania z nami chciał się witać, to nam nie wychodziło powitanie z nim. No więc na tym zimnie, żeśmy trenowali pełnymi godzinami te powitanie, ale ono coraz gorzej wychodziło. W końcu dowódca mówi, co, nie potraficie? To przestaliśmy w ogóle reagować na to. No to rozejść się do namiotów, no to chcieliśmy się grzać, widzieli, że się grzem, to nie wiem, jak to zrobili, a już następnej porcji węgla nie dostaliśmy. A jak żeśmy się ostro o to upominali, to powiedzieli, że kopalnie nie dosłały, podziękujcie kolegom z Wujka. Od 5 listopada, ja byłem do 16 lutego, bo byłem jeszcze w więzieniu, więziony, zresztą w ogóle oferowali mi albo zniszczenie rodziny, albo 3 lata więzienia, no, ale na jedno to miało niby wychodzić. Byliśmy w tych namiotach, nie pamiętam dokładnie, ale 9 albo 10 w namiocie było. Stąd bardzo duża zachorowalność. Pełne były obie izby chorych, jeżeli można to nazwać izbami chorych, bo izba chorych jaka taka była w jednostce. Tam ci, którzy mieli takie jakieś tam względy, nie wiem z jakich przyczyn u felczera, czy lekarza, czy dowódcy kompanii, to byli wożeni tam. Reszta była w namiocie, bo ja byłem w namiocie na miejscu. Bo namiot był z podpinką, ale warunki tragiczne. W ogóle na całość zgrupowania, a mamy na to listę 304 osób, do dyspozycji, żeby się można było umyć, było bodajże 8 kranów z zimną wodą, żeby było jeszcze ściśle. Także w grudniu, jak ona zamarzała, to się czekało długo na to, żeby się umyć, a ponieważ był określony czas na umycie, to nie wszyscy, bo większość się nie umyła. Takie mieliśmy warunki. No jedzenie. Jedzenie było, ja wiem, w tych warunkach to człowiek w ogóle chciał coś zjeść, żeby móc czuć się, egzystować na sile, jakie takie sile. Z reguły trafiały się puszki z jakiegoś demobilu, które były spleśniałe. Jak żeśmy zaczęli, bo zaczęły się wtedy naturalnie protesty głodowe. W wojsku to jest coś niesamowitego, kuriozalnego. Więc próbowano nas złamać różnymi metodami. Najpierw wybudowali tak zwany labirynt. Coś w takim stylu, że jeden drugiego nie widział, jak przechodził, i stał oficer i dawał rozkaz pobrać jedzenie. Ponieważ takiego rozkazu w wojsku nie ma, to z reguły ci, którzy znali, byli już w wojsku, to nie wykonywali tego rozkazu, ale większość wiem, że brała. Część z nich wyrzucała te puszki tam do koszy. ale po następnym takim podejściu już się zorientowaliśmy, że nie warto, bo kadra co lepsze, to se wybiera. Jak był przypadek taki na Izbie Chorych, głodówka była, ja głodowałem prawie 6 dni, w międzyczasie przyjechała w odwiedziny moja żona, to dla niej to było, nie wiem, jakim przeżyciem, bo mnie pod pachy zaniesiono do niej, ale warunek, że ma ze mną widzenie, a to widzenie trwało 15 minut, że ona mnie nakłoni do przerwania głodówki. A ja jej wytłumaczyłem, że to nic nie da, bo jak przerwie głodówkę, to oni i tak mnie w inny sposób zlikwidują albo zniszczą. A jak przyjechali ze Słupska z dziećmi, zimą, rodziny, w odwiedziny, eskortowane przez Służbę Bezpieczeństwa cały czas. Nie wpuszczono ich na teren jednostki. Wzięto ich na komendę milicji. Rewizję zrobiono dzieciom, kobietom. Kobiety rewidował mężczyzna. Na oczach dzieci. Rozbierano ich. Jak łaskawie pozwolono im na widzenie. To już było uzgodnione. Dowódca zgrupowania zlikwidował w tym dniu z widzenia. Już nie było widzeń. I z powrotem eskortowane. Do Słupska jechały. Co one przeżywały? Co nie tylko moja żona? Tak bywa. Lekarz dyżurny po przebadaniu złożył, jest w dokumentach, raport jego zeznania do dowódcy majora Łuczaka. Raport, że jest grupa, bardzo duża grupa żołnierzy, w ogóle nie nadających się do ćwiczeń, a część, która jest na Izbie Chorych, wręcz zagrożenie dla życia ma. Zdrowie stracili wszyscy. Henryk Załoga stracił życie. To był człowiek, który miał cywilną odwagę wyrwać się. On po prostu w trakcie, gdy jechali do jednostki, wyskoczył z samochodu i udał się do proboszcza w Chełmnie, żeby powiadomić, co jest w obozie. Sprawa się wydała i oni się zorientowali, że a wściekło ich to, że poszły dokumenty do Wolnej Europy i Wolna Europa zaczęła mówić nazwiskami oficerów, którzy tam są. Więc najpierw przerażenie, a później wściekłość. No i załogę potraktowano szczególnie na tych ćwiczeniach. Musiał kopać rowy, jak wszyscy, ale dłużej, w gorszych miejscach, tam gdzie było więcej wody, zamarzające grunt i tak dalej. Aha, chciałbym pani powiedzieć, że jak ktoś dostał zwolnienie od zajęć, to dowódca kompanii czy plutonu mówi, ci, którzy mają zwolnienie, wystąp. No to wystąpili. Wy nie pobieracie dzisiaj łopat, bo macie zwolnienie, kilofy weźmiecie. To była taka, no nie wiem jak to nazwać. Cały ten tryb był ustawiony na prześladowanie. Jeden był z przypadków taki głośny na obozie, bo jeden z ćwiczących z pontonu wpadł do Wisły. No więc kazano mu się przebrać, ale nie dano mu wzorowania, tylko w swoją piżamę tak zwaną, którą miał w namiocie. Ale wszyscy musieli się stawiać na tak zwanym apelu ogólnym, na którym liczono, czy ktoś nie dał nogi, czy tam albo robiono rewizję nam, bo przeszukiwano nas bardzo często. Musiał później, bo to był grudzień, z tym przebrany już w tą piżamę, ale trzęsący się stać jakieś pół godziny na tym mrozie razem z całą kompanią. Masa ludzi załamała się psychicznie. Mamy dowody kolegów, którzy do dzisiaj leczą się psychicznie z tego tytułu. Więc ja mówiłem prosto do politruka, mówię, panie szanowny, co ja tu robię? Dlaczego ja nie mam pomocy, bo ja jestem w stanie zawału serca. Ja nie mogę się poruszać, a wy mi się kożecie tu niby szkolić. O czym o Afganistanie, kłamiecie na każdym kroku. Takie to. No więc byłem bardzo niepokornym, próbowano różnych, zresztą byłem, ustalił to kontrwywiad poprzez te wusów, że byłem twórcą piosenki obozowej, która też wściekła całą kadrę, bo mówiła prawdę o obozie. I również nawiązywała do protestów w Szczecinie, Gdańsku, w Jastrzębiu. Taka zwykła rzecz, a jak ich zdenerwowała.
Ustać, nie pozwól mi, czuwaj nade mną wciąż, gdyż każdy
na schodach krok niepokojem.
Więc było zalecenie najwyższych władz Wojskowej Służby Wewnętrznej, żeby po prostu nie tylko mnie zresztą, ale mnie w sposób szczególny potraktować i proponowano wytoczenie mi sprawy i postawienie, tam jest w tym telefonogramie przed sądem wojskowym. Stanąłem do raportu, siedziałem na korytarzu, wyszedł jakiś major, jak mnie tam wprowadzono, no to było piekło. To słuchałem, że moja żona będzie zarabiać na tyłku, żeby utrzymać rodzinę, że wiedzą, że jest chora, że dzieci będą wybierać w śmietnikach, żeby przeżyć. Tak prowokowali mnie. To pogryzłem aż usta sobie, ale mówię nie. No nie udało się to, więc dostałem 14 dni aresztu, wyprowadzić. W tym samym dniu, to był dwa dni przed świętami, zawieźli mnie do jednostki. Byłem przekonany, że ja nie do aresztu. A dwa tygodnie, no więc obliczyłem sobie, że to czwartego, zresztą tam był nawet podany w rozkazie okres. No więc 4 stycznia pakuję swoje bety, bo jestem pewny, że się skończył mój okres aresztu, a wy co robicie? Dyżurny, nie? No, przecież już się kończy mój areszt. A kto wam powiedział, że jesteście w areszcie? A co ja tu robię? A tego to nawet ja nie wiem, mówi. Nie? Przyjdzie czas, to się dowiecie. Więc siedziałem tam do końca tak zwanych ćwiczeń, czyli do konkretnie 2 lutego mnie przewieźli do garnizonowego aresztu. Żeby było weselej, to pani powiem, że po opuszczeniu obozu wystąpiłem do IPN-u jak tylko się, bo w wojskowych tam gremiach nie miałem żadnych szans. Jak tylko powstał IPN, wystąpiłem o to, żeby pokazali mi dokumentację dotyczącą mojego pobytu tam. Więc odpowiedź pierwsza w wojsku była, że takiej jednostki w ogóle nie było w Chełmie. Że moje nazwisko w żadnej jednostce na terenie Chełmna się nie przewija i w żadnym areszcie nie byłem. Oskarżenie, które wnosi IPN, wnosi do generałów, przede wszystkim Ciastonia, Sasina, Siwickiego. Siwickiego będzie trudno pociągnąć do odpowiedzialności, bo był bardzo przebiegły. On był szefem sztabu Generalnego Wojska Polskiego, ale desygnował do tej operacji generała Antoniego Jasińskiego, nieżyjącego już. Zresztą my nie chcemy pociągać do odpowiedzialności nikogo, bo co to da? No co to da? Sprawiedliwość będzie wtedy, jeżeli żaden typ tego pokroju nie odważy się na drugiego człowieka podnieść ręki. To, że ich zmarnujemy, postąpimy prawdopodobnie jak oni. Może gdzieś tam, ja nie wiem, czy oni nawet są w stanie zrozumieć, więc po co? Żona, wykształciliśmy dzieci, oboje pokończyli wyższe studia, córka magister, syn inżynier informatyk. I wie pani, co w tym jest śmieszne? Mój syn pracuje w Anglii. W Polsce nie mógł sobie znaleźć miejsca.
Roll around the globe. find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, 10 of Yorkton soldiers in their row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, a captive in the snow. Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, I need you so. Oh, Nikita is the other side. Counting tempting soldiers in their row. Oh no, Nikita, you'll never know. Do you ever dream of me? Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in, if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, Nikita is the other side of any given light and time. Counting tempting soldiers in their row. Oh no, Nikita, you'll never know. Oh,
20.31. Przypominam, że słuchają Państwo wieczoru z reportażem. W pierwszej części posłuchaliśmy reportażu pod tytułem Obóz specjalny. Bohater tego reportażu opowiadał o tym, jak został karnie wcielony do wojska, do takiej specjalnej jednostki dla niepokornych opozycjonistów. Mam nadzieję, że te czasy nigdy nie wrócą. I specjalnie to Państwu przypomniałam, żeby, nie wiem, wprowadzić w nastrój: u nas było źle, jest dobrze, jest nieporównywalnie lepiej. Chociaż oczywiście narzekamy, ale narzekamy na takie zwykłe, codzienne problemy. Inaczej jest na Ukrainie, przynajmniej na wschodniej Ukrainie. I dlatego teraz zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Atoszniki.
Это символ моего батальона, атакующий сокол вот на флаге. Это флаг батальона Донбасс. Ну, атакующий, ну, такой символ.
То есть символ моего батальона. То есть флага батальону Донбасс.
Тоже, как вы говорили, родные, все близкие. Нет, 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 нет. Отговаривали, отговаривали, отговаривали. Я терп, ну,
Wszyscy близцы. Cała moja rodzina mnie powstrzymywali. Nie, 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 nie idź na wojnę. Dlatego się powstrzymywałem. Ale postanowiłem zachować się jak mężczyzna. I zgłosiłem się do wojska i poszedłem walczyć. Byłem ranny. Szpitale, szpitale, kolejne szpitale. Potem lekarze powiedzieli: wszystko, co mogliśmy dla ciebie zrobić, to już zrobiliśmy. A teraz licz na cud i naturę. A tutaj w Polsce 3 dni temu grałem już w koszykówkę.
No a tutaj już, on kiedy 3 dni назад biegał po basketbolnej площадке, прыгал do кольца.
Inicjatorem akcji jest mój ojciec, Mariusz Markowski, który od 20 lat pracuje na Ukrainie, tam prowadzi interesy i chcąc pomóc, jak się Majdan zaczął, pomagał na Majdanie, a potem jak się pojawili ranni i z Majdanu, i później z wojny, zastanawiał się, w jaki sposób pomóc. Chciał pomóc finansowo, natomiast no, na Ukrainie problemem jest to, że gotówka się rozchodzi na boki, więc zastanawiał się, w jaki sposób można inaczej. No, przyszło mu do głowy, że skoro w Polsce jest wspólnikiem w ośrodku rehabilitacyjnym, no to można by wziąć osoby ranne na rehabilitację. Początkowo to miały być dzieci tych osób, które są z Majdanu ranne, natomiast dzieci przyjechały, były w Pomorskim, tutaj województwo pomorskie zaprosiło te dzieci. I szukając dalej, okazało się, że żołnierze są pozostawieni sami sobie i stwierdził, że zaprosi żołnierzy. Chodził, szukał, wszyscy klepali po ramieniu: masz super pomysł, fajnie, że jesteś, nie mamy czasu, u nas jest wojna. I tak prawie mu się nie udało tego zorganizować, znalazł się człowiek, który również biznesmen, który prowadzi interesy tam, a jest byłym żołnierzem ukraińskim, i stwierdził, że no to ja ci pomogę. Zapukał do odpowiednich drzwi, dostaliśmy listę osób rannych, które potrzebują rehabilitacji. No z tej listy wybraliśmy pierwszą grupę i ta pierwsza grupa do nas przyjechała w 2014 roku. To miała być taka akcja, nazwijmy po cichu: weźmiemy grupę, zapłacimy za nią i grupa pojedzie do domu i na tym skończymy. Skończyło się inaczej, dowiedziały się media, dowiedzieli się prywatni sponsorzy, mniejszości ukraińskie mieszkające w Polsce. Wszyscy zaczęli dzwonić, czy byśmy nie kontynuowali tej akcji. No i każdy chciał swoje tam 5 zł do tego dołożyć. I w ten sposób przyjęliśmy do dzisiaj 130 osób.
To nie na wierno, точно боялся. Все боятся. Nie boi się tylko durak.
Nie boją się tylko głupcy. Kiedy rozumiesz, że w każdej chwili możesz zginąć, boisz się. Zwłaszcza jak wiesz, że w domu czeka mama, tata, brat, mały chrześniak. Możesz już ich nigdy nie zobaczyć i oni ciebie nie zobaczą.
Kiedy ty to rozumiesz, że może i wszystko, to zaczynasz bardzo bać się, silnie bać się.
Jak sobie to uświadomisz, bardzo się boisz.
I boisz się za siebie. Понимаешь, что мама, папа, у меня там брат есть родной, племянник маленький, 1,5 года. И ты больше их никогда не увидишь. Ты их не увидишь, а они тебя не увидят. И ну, очень сильно боишься и очень сильно думаешь.
Та ночь, когда zostałem ranny, było nas 5. Nasz dowódca uciekł. Jednego zabili, mnie ranili, jednego wzięli do niewoli, a jeden zwariował.
Один командир убежал, одного убили, меня ранили, одного взяли в плен, и один остался...
Zwariował jednej nocy. Po prostu bardzo blisko padały strzały. O tak jak tu, w tym pokoju, jakby strzelali. Rzucali granaty, strzelali z automatu. Rano ratownicy znaleźli go na wpół obłąkanego.
No, tak, вот, jak вот my siedzimy w tej komnacie. Вот примерно, ну, конечно, немножечко поболее. Но близко были сепаратисты русские. Вот. Бросали гранаты, стреляли с автомата. Ну, потому он сильно переживал, и утром такого нашли его уже, ну, достали, спасли, он уже был. Ну, такой плохо ему было уже с головой.
Наша проблема мало кого интересует.
Наш проблем мало кого интересует. То źle, bardzo źle. Bardzo źle dla Europy. Jeśli Europa się nie włączy, to Rosjanie nie poprzestaną na Ukrainie. Rosjanie to dziwni ludzie. Oni pójdą do samego końca. Nawet jak nie będą mieli co jeść, nawet jak nie będą mieli co pić, będą szli. Oni rozumieją i szanują tylko siłę. Dlatego Europa powinna się zastanowić.
Ich realnie można tylko... Oni pojmą siłę. A Europie надо by zadumać się na samym деле. Nie wolontiorom, a na уровне государства. Страну продали еще в 92-м году, когда развалился Советский Союз.
Oni sprzedali kraj już w 1992 roku, kiedy rozpadł się Związek Radziecki. Wtedy trzeba było zająć się ojczyzną, ale politycy ją sprzedali. Rozkradli armię. Do 2014 roku nie mieliśmy prawdziwej armii. Rozwalili ekonomikę. Nawet dzisiaj w naszym rządzie jest sporo zdrajców.
Экономика была разрушена, это тоже было умышленно сделано. Программа «Новороссия» у нас существовала очень давно, об этом все знали.
Я не знам ani jednego oficera, czy zwykłego żołnierza, który walczy z hasłem na ustach «Niech żyje Poroszenko» albo «Niech żyje rząd». Ludzie walczą o swoją ziemię, o swój dom, o swoją ojczyznę. A z politykami rozprawimy się później. Teraz nie można. Teraz tylko Kreml na to czeka.
Zdrastuj ukraińskie prawictwo. Ludzie tam za swoją ziemię. To ludzie временные. Просто сейчас нельзя z nimi как-то разобраться. Понимаете? В первую очередь нас не поймет Европа. То есть мы останемся без какого-то финансирования. Zniesti ich, nie ma problemu вообще.
Bo wyrzucić ich, naszych polityków, pozbyć się ich bez przelewu krwi się nie da. A Putin tylko na to czeka. Teraz nie można wewnątrz kraju walczyć z sobą.
Zdawać się my nie będziemy, bo się równo draca. No, żeby wy znali, że...
Trudno, będziemy walczyć do końca. Nie poddamy się. Ale wy się zastanówcie, bo Putin nie zatrzyma się na granicy polsko-ukraińskiej. Zajmie Prybałtykę, wejdzie do Polski. Przecież Żyrinowski od dawna o tym mówi.
Ja мечтаю вернуться опять на фронт. У меня не берут, к сожалению. Но я думаю, что я вернусь каким-то методом. Найду каким.
Просто я на следующий день инвалид второй группы. Marzę o tym, żeby wrócić na front, ale nie chcą mnie wziąć. Mam takie poczucie niedokończonej pracy. Muszę to skończyć. A jak? Nawet w partyzantce. Albo zginiemy, albo wygramy.
No, chcę uczestniczyć w tym do samej победy. Liba do pełnego zniszczenia. Liba победa, liba porażenia. Wszystko. Ja już mówię, liba my, liba oni. Wszystko. Ja nienawidzę. No, moskalei tak точно.
Ja nienawidzę. Nienawidzę Moskali. Weszli do mojego kraju, wtargnęli i narzucają swoją wolę. Nienawidzę ich.
W prawictwie, bojec, no, w ogóle nie ma znaczenia. Człowiek, który przyczastien k temu, co teraz творится u mnie w stronie, to mój wrag liczny.
Wy potrzebowali kogoś blisko?
Da, ja bardzo dużo ludzi potrzebowałem.
A stracił pan kogoś na wojnie? Tak. Wielu.
Moskwę, da. Moskwę nienawidzę.
Jesteśmy w swojej ojczyźnie. Mamy prawo żyć tak, jak chcemy, a nie tak, jak oni chcą.
My rozbieramy się sami z tym. My nikogo nie prosimy, żeby сюда кто-то приходил, что-то пытался нам помочь сделать. My все сделаем здесь сами, наша земля. My, Украинцы, разберемся сами. Демократичным путем, Майданом, любым способом. Но мы сделаем сами. Зачем русским лезть, идти к нам сюда, помогать, объяснять что-то, навязывать свое? Мы этого мы не просим ни в коем случае.
Но это тоже молодые парни идут по приказу.
Ale Rosjanie to też młodzi ludzie. Wykonują po prostu rozkazy. Nie, nie, nie rozkazy. Idą za pieniądze, podpisują kontrakty i walczą za pieniądze. I też dlatego, że ich propaganda robi z nas morderców.
Dzieci i wszystko inne, tylko to, wszystko.
Pani Żeneta, nawet kadrowe Rosjanie, które znajdują się tam, przed тем, как поехать в Украину, они подписывают контракт и дают свое согласие. Кто не хочет, кто считает, что это война не их, ну их мало, но есть, они не идут. Остальные едут сюда, как они говорят, косить укроп.
Косить укроп, да.
Украинский опер.
Trzeba być szaleńcem, żeby wierzyć w to, co mówi ich telewizja, że pijemy krew, gwałcimy kobiety. Czysta, ogłupiająca Rosjan propaganda.
Думаю, что здесь люди, вот сидящие рядом с вами, едят детей, там пьют кровь, пьют, насилуют женщин. Это надо быть, ну, глупыми и верить в это еще глупее надо быть.
Да, я солдат.
Tak, jestem żołnierzem. Odniosłem rany w porcie lotniczym w Doniecku. Byłem tam niemal do ostatnich dni. Moja żona nie wiedziała, gdzie jestem. Mówiłem jej, że na poligonie. Dowiedziała się dopiero wtedy, kiedy zadzwonili do niej ze szpitala.
Ona już uznała, że no, w ten dzień, kiedy już jej doktora pozwonili, że wasz mąż leży z ranieniem w bolnicy. Do tego nie znam.
To moja druga wojna. W latach 90. walczyłem w radzieckim wojsku w Czeczeniu.
Czy lekarzowi grozi syndrom stresu bojowego, czy nie?
To zależy od ludzi. Teraz służę w jednostce specjalnej. Mamy odbiór psychologiczny. Odbór.
Rozumiem, taką selekcję.
Tak.
A widział pan takie osoby niekoniecznie?
No, w szpitalu odjeskim psychologiczne oddzielenie. Oddział. Tam w latu 14 dużo było chłopaków z Saurki, z potem z Ilowajsku. Dużo było.
Długi proces, zanim z tego się wyjdzie.
Tak.
W Ukrainie są możliwości leczenia?
В Украине со дуже специалистов файних, але нема ужоднення нормального.
Ужондзень, так?
Ну. Але треба часу і мене. Оплакувати будемо після війни.
Opłakiwać wszystkich będziemy po wojnie. A teraz, jeśli zaczniemy rozmyślać, żałować, myśleć o sobie, nie wygramy. Prawda, że mam rację?
Zaczniemy zadumować o sobie, my nie możemy normalnie wojować. Ja prawdę mówię?
Rядом
my leżymy. Jeśli zaczniemy думać, oj, mnie сейчас убьют, mnie mogą ubić. My рядом leżymy, my będziemy już... Не на реабилитацию, а туда, по землю пойдем. Если сейчас зацикливаться на этом, если сейчас включать жалость, то вот 4 числа у меня погибло два моих побратима, два моих близких друга. Мне сообщили, сегодня их хоронят.
Если начнем размышлять, уж нас нема, скончим под землю. 4 марта сгинуло двух моих приятелей, а dziś mają погреб.
Нет, не солдат, я волонтер. И наша миссия была помогать тем солдатам, которые были там, поддерживать их и морально.
Не jestem żołnierzem, jestem wolontariuszką. Naszym zadaniem było pomagać żołnierzom, podtrzymywać na duchu, dawać jedzenie. Kiedyś, kiedy rozwoziliśmy produkty, wjechaliśmy na minę. Kobieta, która jechała ze mną, zginęła. Ja uratowałam się dlatego, że siedziałam w środku. A tak w ogóle to ona zajęła moje miejsce. Po prostu wchodząc do samochodu powiedziała, posuń się. Ja się posunęłam i to uratowało mi życie.
Przytormazili, no i najechali na minę.
Oprzytomniałam na piątą dobę w szpitalu. Dowiedziałam się, co się stało. Dwa dni później powiedziano mi, że nie mam nogi. Od razu tam, na przejeździe kolejowym, mi ją oderwało. O drugą nogę lekarze walczyli 4 miesiące. Nie udało się. Odcięli. No a potem rehabilitacja w Charkowie, protezy. Wróciłam do domu, ale dzięki wolontariuszom, którzy o mnie nie zapomnieli, zaproponowano mi rehabilitację w Austrii. Nauka życia, nauka normalnego życia. Potem rehabilitacja na Słowacji. A potem dziewczyny zadzwoniły i mówią, jedziesz na rehabilitację do Polski. Tam wprawdzie biorą tylko żołnierzy ATO, ale załatwiliśmy, że wezmą i ciebie. Zadzwonił Mariusz i pyta, pani naprawdę chce przyjechać do Polski? A czego pani oczekuje od nas? Przede wszystkim chcę się pozbyć bólu fantomowego, mówię. Dlatego, że kiedy lekarze pytają, czy czuję swoje nogi, to mimo, że ich nie mam, wciąż czuję ich ogromny ból.
Сейчас в межрегиональном центре была. Спасибо интернету. У тебя есть 5 минут, загранпаспорт и историю болезни. Хорошо, что все это при себе отправила. I Mariusz zgodził się wziąć i ciebie. Ja mówię, spasiba.
Przez tę minę i wybuch zmieniło się całkowicie moje życie. Z nóg na głowę. Nie wiem, co będzie później. Na razie przede mną Lwów i znów szpital. Co później, nie myślę. Ale pierwsze pytanie, kiedy się ocknęłam, było, za co? Stało się coś ponadnaturalnego, coś dziwnego. No bo jeśli chłopcy szli na wojnę, oni byli przygotowani na wszystko. Ale ja nie walczyłam. Wojna była wokół mnie, ale ja w niej nie uczestniczyłam aktywnie. Po prostu woziliśmy produkty babciom, dziadkom do różnych miejsc, wsi i wioseczek. I za co to? Ja nie pytałam dlaczego, pytałam za co. A za co? Trudno powiedzieć. Za ideę.
Ja zagadywam jedno, powracam w drugą stronę. No pierwszy вопрос тоже, когда пришла в себя, за что? Что-то такого сверхъестественного. Если ребята шли на войну, они шли с одной целью. Но я не шла, это была война вокруг меня. И сказать, что...
Wszyscy tam znali moją opinię, moje poglądy. Rozmawiałam tam z ludźmi i wszystkim mówiłam, czego chcecie, żołnierze to normalni chłopcy. Nie będą do was strzelać. Separatyści przyjeżdżali i strzelali. Kiedyś przyjeżdżam, siedzą takie babuszki w piwnicy. A dlaczego tu siedzicie, pytam. Będzie odpowiedź, żołnierze ATO, mówią. Nie bójcie się, żołnierze nie będą strzelać, mówię. Nie będą do was strzelać. To są zwykli ludzie. Dlaczego mają do was strzelać?
Przyjeżdżają do mnie, siedzą babulki w tym, w podwale. Co wy ждете? Ответку. Mówię, ответки nie będzie. No jak to nie będzie? Na nich tylko co strzelali. No oni znają, że oni postrzelali i ujechali. А здесь мирные люди, на которых они не будут стрелять. Откуда ты знаешь? Я говорю, просто я уверена. Говорю, ну сидите, говорю, хотите пообщаться, посидеть в подвале, сидите. Я говорю, я пошла домой. Утром же встречаемся. Откуда ты знаешь, что ее действительно не было? Ну потому что я их видела, я их общалась с этими ребятами. И я опять сегодня еду к ним. Ну я вижу, это нормальные люди. Это не приехали, которые все тут рассказывают, что вот приехали фашисты.
To nie są faszyści, banderowcy. Dlaczego się ich boicie? Bo to banderowcy, mówią babuszki. Skąd wiecie, jak wyglądają banderowcy? Nigdy nie wyjeżdżaliście ze swojej wsi. Skąd wam się to wzięło? To są przecież normalni ludzie. Oni chcą być w domu, z żonami, z dziećmi. Myśleli, że to wszystko będzie krótko, że się szybko skończy, a tu już 8 miesiąc, jak nie mogą wrócić do domu. Ale ludziom nie wytłumaczysz, zwłaszcza tym starszym. Wiedzą swoje i chcą do Rosji. To jedźcie do Rosji, mówię. A tu jest Ukraina i nie sprowadzajcie nam tutaj Rosji.
Зачем на Россия нам здесь?
Dużo tam z ludźmi rozmawiałam, ale dużo było zaczadzonych Noworosją. Czekaliśmy i myśleliśmy, że to wszystko szybko się skończy. Jeszcze w zeszłym roku na Piotra i Pawła myśleliśmy, będzie koniec. Chcieliśmy, żeby nasz Piotr rozwiązał wszystkie problemy, święty Piotr, żeby lżej było. A stało się jeszcze gorzej. Iłowajski kocioł, Debalcewo, ta mina, która pod nami wybuchła.
Мы ждали, что все это закончится, еще даже вот нас не подрывали. Мы еще в прошлом году...
Czekamy już ponad rok. I stale to samo. Chłopcy giną, umierają. Wciąż i wciąż. Z internetu wiem, że szpitale w Kijowie są przepełnione. We Lwowie też. A przecież niby tam jest zawieszenie broni. To dlaczego znowu tyle ludzi ginie i cierpi? Nie sposób zrozumieć.
My już czekamy to больше года. Все ждем. Вот-вот. Оно все. Ребята гибнут, только слышишь. Там подорвались, там погибли, там в госпитале, особенно вот сейчас по сетям этот киевский госпиталь опять переполненный. Во Львов едут. Где бои? Вроде бы везде перемирие. Почему столько людей сейчас опять страдает? Невозможно понять.
No właśnie, nie można zrozumieć dlaczego tyle ludzi ginie i tyle ludzi cierpi. Na Ukrainie panuje dziwna wojna, wojna hybrydowa. Nie słychać jej, o niej owszem słychać, ale jej nie słychać ani we Lwowie, ani w Kijowie, ani w wielu innych miastach, ale w okręgu donieckim już jak najbardziej. Zresztą powstała tam taka utworzona przez separatystów Doniecka Republika Ludowa. Nieuznana rzecz jasna przez żadne państwo, no oprócz oczywiście Rosji. Ale najdziwniejsze jest to, że jeśli państwo się trochę interesują tą sytuacją, to tam mieliśmy Mińsk 1, Mińsk 2, były porozumienia, miało być zawieszenie broni i zazwyczaj trwało ono kilka dni, może kilkanaście, a potem znowu zaczynały się wystrzały. Jedna strona obwiniała drugą. Separatyści mówili, że to właśnie to zawieszenie broni zostało przerwane przez żołnierzy ukraińskich, a żołnierze ukraińscy mówili, że mają dowody na to, że to separatyści. Niemniej jednak ludzie giną na wschodzie Ukrainy, cierpią, tracą zdrowie. Przyjeżdżają do Polski i nie tylko do Polski na rehabilitację. Jak państwo słyszeli, bohaterka, jedna z bohaterek tego reportażu była i w Austrii, i na Słowacji, również na rehabilitacji, a teraz jest w Polsce. Różne fundacje, osoby prywatne starają się pomóc tak jak potrafią, tak jak mogą, tak jak czują, tak jak chcą. Ja dzisiaj po południu rozmawiałam z państwem o tym, czy powinniśmy bardziej włączyć się w akcję pomocy Ukraińcom? Czy powinniśmy już na poziomie państwa, na poziomie rządowym włączyć się w tę akcję pomocy? Zdania były podzielone, powiem tyle. Jeśli państwo mają ochotę jeszcze wyrazić swoją opinię, to oczywiście jestem tutaj. Już prawie za 2 minuty, godzina 21. Wieczór z reportażem dobiega końca. Zapraszam państwa już teraz. Na przyszły tydzień spotkamy się w wieczorze z reportażem w poniedziałek o godzinie 20:00. A teraz już spokojnej nocy i do usłyszenia, mówi Żaneta Walentyn.